Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, w bardzo dobrych nastrojach, bo ten nastrój spowodowany jest wydarzeniem w Operze Krakowskiej. Przed nami premiera baletowa. To jest wielkie święto i oczekiwana bardzo rzecz. Z wielką radością witam w studiu szefa baletu Opery Krakowskiej, choreografa i reżysera tego spektaklu, Igraszki miłosne Carmen, pana Jacka Tyskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Regułą jest ladies first, ale dzisiaj musieliśmy zacząć od jednak głowy tej całej operacji, która przed nami. Jest z nami również w studiu pani Marta Koncewo, która przygotowała do tego spektaklu kostiumy.
Dzień dobry państwu.
Serdecznie, czyli obrazy, czyli będziemy rozmawiać nie tylko o muzyce, nie tylko o ruchu, ale również o tym, co widać i czym pani się kierowała, budując przestrzeń właśnie tego wydarzenia. No tak, to myślę, że ta ekscytacja po mojej stronie jest przez państwa podzielana, bo no wiadomo, balet to jest ważny temat, ale zawsze w operze najpierw jest opera. No i jak już dochodzi do premiery baletowej, to jest ta radość.
Jest to ogromne święto. Cieszymy się, że jest przestrzeń dla nas w operze. Pracujemy z dyrektorem Słukowskim nad tym, żeby baletu było więcej. Miejmy nadzieję, że kolejne sezony przyniosą niespodzianki i inne sceny, w których będziemy się mogli zaprezentować.
Brzmi obiecująco. Rozumiem, że przedwczesne jest drążenie tematu, ale ta zapowiedź już przynosi otuchę na przyszłość.
Dla mnie również. Myślę, że tancerze również czekają na więcej pracy, przede wszystkim na wyzwania. Ten zawód jest tak krótki, że każdy dzień stracony już nigdy odzyskane, więc cieszymy się niezmiernie.
Tak, przed nami premiera i imię Carmen właściwie, można powiedzieć, otwiera w dziejach muzyki, opery, ale także baletu bardzo wiele drzwi. Chyba najbardziej znanym utworem jest jednak opera Georges'a Bizeta, ale przecież nie tylko. Więc zapytam o wybór tego imienia, o wybór utworu, czyli o takie ramy konstrukcyjne tego najbliższego przedstawienia.
Spektakl będzie złożony z dwóch aktów. W pierwszej części zobaczymy utwór muzyczny Manuela Defa i Abel Amor Brujo. Pokusiłem się tutaj pomyśleć o dzieciństwie Carmen, więc w pierwszej części zwołaczymy dzieciństwo Carmen. Druga część to aranżacja muzyczna Bizeta w dobrej aranżacji Szczedrina tak naprawdę. I zobaczymy tutaj już historię igraszek miłosnych, skąd ten burzliwy temperament Carmen wynikał, więc tutaj wprowadzenie pierwszego aktu jej dzieciństwa. No i mam nadzieję, że wspaniałe obrazy i bardzo dużo tańca.
No tak. Jakimi ścieżkami wyobraźnia choreografa się poruszała podczas przygotowania tego spektaklu?
Ja podchodząc do twórczości, zawsze zaczynam od muzyki. Muzyka jest tym instrumentem, który pozwala mi zbudować kręgosłup tak naprawdę całej tej choreografii, reżyserii. I później emocje związane, które z tą muzyką chciałbym przekazać poprzez ruch, poprzez taniec na scenie. Instrumentem tancerza jest jego ciało, więc im piękniejszy, lepszy instrument, tym ta wizja jest lepsza. Zespół jest bardzo oddany spektaklowi, pracujemy wspólnie, widzę rozwój. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych efektów.
Tak, bardzo ciekawa myśl się pojawiła, spoglądam na autorkę kostiumów. Myślenie o spektaklu u choreografa i zawsze na początku muzyka. Jak jest w przypadku, no jednak, sztuk wizualnych. Trochę pani reprezentuje inne światy w tej współpracy.
Tak, dokładnie. Reprezentuję troszeczkę tą drugą stronę, bo ja muszę ubrać tancerzy. Jednak praca z tancerzami jest mi bliska, ponieważ sama jestem jeszcze czynną tancerką. Więc jest ten kostium dla mnie bardzo istotny i zawsze bardzo staram się dobrać tak kostiumy, aby tancerzom również było komfortowo. Oczywiście muszą wyglądać pięknie, bo wiadomo, że tancerz ty, czy tancerki, jak dobrze się czują w kostiumie, to im się lepiej tańczy, więc staram się, żeby tak było. Natomiast punkt wyjścia jest różny. No tutaj akurat ta realizacja już gdzieś tam miała miejsce i bardzo chciałam odejść od tego, jak ona wcześniej wyglądała. Bardzo zależało mi na tym, aby nie umiejscawiać tego kostiumu w konkretnej czasoprzestrzeni, żeby zachować takie symbole, które są dla nas bardzo, wydaje mi się, widoczne i które kojarzą nam się z Hiszpanią, aby było nasycenie kolorów. Natomiast później myślałam bardzo dużo o formie i na tym mi tak naprawdę zależało, aby te kostiumy miały ciekawe formy, nie zawsze bardzo standardowe, również w kostiumach męskich. I tutaj takim punktem wyjściem był kwiat róży i jego płatki, które się na siebie nakładają. Mam nadzieję, że będzie to widoczne dla wszystkich i tak staraliśmy się tą formę tych płatków, falban między innymi, przekładać na kostiumy tancerzy.
Czyli forma organiczna gdzieś ze świata natury była dla pani inspiracją.
No, mi kojarzy się Carmen zawsze gdzieś, ta róża jest takim dość istotnym symbolem. Czy dla całej Hiszpanii, Hiszpanki mają zawsze na głowie
różne rzeczy,
ale tak, róży mają zawsze dużo. Natomiast bardzo chcieliśmy, znaczy ja chciałam odejść od takich detali typu hafty, koraliki, jakieś frędzle, więc faktycznie zostaliśmy przy takiej unowocześnionej wersji tych falban, tej konstrukcji kostiumu hiszpańskiego oryginalnego. O, tak.
To bardzo ciekawe, czyli bardziej synteza, znak, symbol, jakaś droga niż właśnie takie
niż taka dosłowność.
Detaliczne opowiadanie tej historii, którą, i to jest dobra droga, którą no, mam wrażenie, że większość z nas jednak zna. Wiadomo, że to się dzieje w Hiszpanii, wiadomo, że ten temperament i okoliczności no właśnie towarzyszące tym burzliwym romansom wyglądają tak, a nie inaczej. Ciekawy wątek bardzo się pojawił, wątek kostiumu tancerza. Bardzo lubię w ogóle te wątki w teatrze, bo dotyczą nie tylko przecież sztuki, ale dotyczą no właśnie fizyczności, która jest przecież, tak jak pan powiedział, czymś bardzo ważnym w teatrze operowym i na scenie. Co to znaczy, że kostium jest wygodny, że pani go nie czuje na przykład?
Nie, no kostium zawsze czujemy i wiadomo, że w wielu baletach, szczególnie takich klasycznych, zdarza się, że te kostiumy nam bardzo utrudniają pracę na tej ostatniej prostej, która już i tak jest dość trudna, bo jesteśmy zazwyczaj bardzo zmęczeni. Natomiast no, staram się, żeby przede wszystkim, no nie wiem, nie przeszkadzał przy partnerowaniu, tak, żeby partnerowi się nie zaplątały ręce, żeby tancerka się czuła komfortowo, nie wiem, żeby nie uciskały fiszbiny. Zawsze proszę tancerki, żeby mi zgłaszały, jeżeli pojawi się taki problem, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić nawet na miarach. Natomiast wydaje mi się, że nawet już tworząc te kostiumy jest mi o tyle łatwiej, że po prostu sama po sobie wiem, w czym nam jest dobrze, jakich używać materiałów. No i to właściwie tyle lata z mojej strony pracy jako tancerki i stania na miarach w pracowniach. Wydaje mi się, że dały taką dobrą bazę, żeby ten kostium dla tancerza był jak najlepszy.
No tak, z drugiej strony przypominam sobie, że właściwie cała awangarda, czyli pierwsza połowa XX wieku i ten czas, kiedy taniec stał się jedną z tych wiodących sztuk niosących awangardowe idee, no to właśnie był czas raczej nie tyle ubierania tancerza, ile przemiany jego ciała w jakąś rzeźbę, w jakąś formę. Oskar Schlemmer, wynalazca właśnie takich form na scenie, właściwie zmieniał sylwetkę tancerza nie do poznania. Po scenie poruszały się jakieś formy. No i to jest ten drugi kraniec, mam wrażenie. Nie kusiło pani trochę, żeby jednak zaprzeczyć fizyczności i zrobić coś naprawdę po swojemu?
Znam choreografię Jacka i wiem, że oni naprawdę mają bardzo dużo pracy. Te kostiumy jest tak jak mówię, nie chcę za dużo zdradzać, ale jest to tutaj zabawa formą i właśnie bardzo mi zależało, żeby nie było, że tak powiem, sztampowo i równo i więc zapraszam, żeby zobaczyć. Mm-hmm. Mam nadzieję, że właśnie trochę się tą formą pobawiłam, jednak oczywiście balet po prostu w tej chwili już jest na takim poziomie i tak rozwinięty w ruchu, to jest inaczej niż początek XX wieku, tak? Tutaj naprawdę są bardzo trudne partnerowania, przejścia po podłodze, piruety. Do tego Jacek tu tancerki zadecydował, że będą tańczyły w puentach, więc mają kolejną rzecz, która im utrudnia. Zdradziłam cię troszeczkę.
Nie, bardzo dobrze.
Przyjemne zdradzenie, bo mieć tę perspektywę zobaczenia jednak tancerki na puentach, to jest to także jest święto, prawda?
Tak. No. Dla mnie to wprowadza trochę taki ekskluzywny look tancerza. Więc, a z Martą pracuję już od jakiegoś czasu, więc też wiemy, czego od siebie wymagamy. To już kolejna nasza produkcja.
Tak, no to tu mamy inspiracje właśnie dotyczące obrazu, a inspiracje ruchowe. No, te puenty się pojawiły i to oczywiście wiąże się zawsze z tym tańcem klasycznym, chociaż nie musi. Wiemy, że nie musi wcale.
Tak jak wspomniałem, ja podchodząc do choreografii, do utworu, jestem przygotowany muzycznie od samego początku do samego końca. Później ruch wyznacza tak naprawdę jakość tancerza. Kiedy mamy tutaj zespół, który potrafi wykonać pewne ewolucje taneczne, wtedy mogę się pokusić o formę bardziej klasyczną. Jeśli tancerz nie jest przygotowany klasycznie, jestem zmuszony do tego, żeby używać innej techniki tańca, tak aby tancerz nie tylko i wyłącznie czuł się dobrze w kostiumie, ale żeby czuł się spełniony wychodząc i schodząc ze sceny, bo jakby na to nie patrzeć, my poświęcamy bardzo dużo czasu na sali baletowej, więc sam występ jest taką wisienką na torcie, więc zależy mi na tym, żeby żeby ten proces był doceniony również przez widza, ale również przez nich samych, bo wtedy na kolejne spektakle wychodzimy z inną energią przecież.
Ale elementy klasyczne rozumiem, że się pojawiają.
Tak. To jest, ja bym to nazwał neoklasycyzm. Trochę mam problem w dzisiejszych czasach w określeniu, co jest współczesne, a co jest nowoczesne, a co jest klasyką. To się troszkę zaciera. Ja pochodzę ze szkoły Waganowej, więc jakby ten fundament jest taki, a nie inny. Później moja kariera podążała w różnych kierunkach, bardziej klasycznym, bardziej współczesnym, więc gdzieś ten materiał ruchowy w głowie i w ciele pozostał. No i to jest ten materiał, na którym ja pewnie przez całe życie będę już bazował.
Tak. Teraz jeszcze muzyka, która ma takie brzmienia dosyć mocno definiujące, prawda? Więc chcę zapytać, na ile będzie tego hiszpańskiego folkloru, na ile tych inspiracji bezpośrednich postanowił pan wykorzystać właśnie budując ruch?
Myślę, że tutaj Marta mówiła o kostiumie, że są pewnego rodzaju detale. W tej inscenizacji również zobaczymy pewne elementy tańca ludowego, hiszpańskiego. Praca rąk czy praca nóg, ale to nie jest folklor, to jest balet, więc przemycam informacje folkloru, ale oparte na bazie tańca klasycznego, neoklasycznego. Czyli... No i z ruchem również w niektórych momentach współczesnym.
No właśnie, czyli trudno uciec od jakiegoś folkloru, ale jednak opowiada pan własną historię.
No, jestem mimo wszystko zmuszony do tego, żeby dbać o nastrój nawet muzyczny. Tam jest Hiszpania, więc nie mogło zabraknąć tego w inscenizacji, ani w kostiumie, ani w scenografii tak naprawdę. Więc jakby te informacje dla mnie muszą być bardzo spójne, bo jednak gdzieś w pewnym momencie, kiedy mamy wizję do muzyki, to ta wizja już z tą muzyką pozostaje na wieki, przynajmniej dla mnie.
No, coś w tym jest, oczywiście. Teraz ważne pytanie. Dwie części, dwa akty tego przedstawienia. Muzyka wokół Carmen, ale jednak inne muzyczne światy. Czy również tańcem akcentuje pan właśnie zmianą języka, akcentuje pan różnicę między aktami?
Nie, dwie części są spójne. to znaczy kostium w pierwszej części jest troszkę inny, gdyż to inne czasy, ale mimo wszystko spektakl nie jest osadzony w konkretnym czasie.
Czyli to nie są dwa różne spektakle,
nie,
prawda?
Nie. To jest jedna całość. Widz przychodzi, wychodzi po pierwszym akcie i mam nadzieję, że klaszcze po akcie drugim.
Tak, zmiany kostiumów, jakiś taki wielki show, czy
nie,
jednak na to musimy trochę poczekać?
Nadal poczekać musicie do końca, oczywiście. Bo tam chyba jest...
I znowu to, coś, o czym nie możemy rozmawiać.
Nie mogę o tym wam powiedzieć, bo zdradzę finał, to bez sensu w ogóle. Tak, ale tak. No, na czym mi zależało jeszcze w tym kostiumie, to też, aby może ta pierwsza część była troszeczkę, jako że to jest jej dzieciństwo, więc żeby pokazać troszeczkę, jak ta Carmen ewoluowała. Tak jak Jacek powiedział, te rzeczy, które działy się kiedyś, jaki miały wpływ na to, kim się stała, mniej więcej też chciałam to zaznaczyć w kostiumie, jakby tą niewinność i przejście do tego, kim jest i jak znamy Carmen właśnie z tych igraszek i z tych wszystkich rzeczy, które miały na to wpływ. Tak samo w kostiumach starałam się zadziałać, aby po prostu ta pierwsza część pasowała do tego, kim ona wtedy była, kim się stała.
Kolor dominujący?
Myślę, że kolorystycznie stonowano, ale zaskakująco.
Czyli nie tylko czerwone, tak? Bo jednak widzimy Carmen na czerwono, czarno.
Czerwono, tak. Czarno-biało i groszki, odeszliśmy od tego, tak, powiem tak. Więc zapraszamy.
Ale jeszcze nie wiemy, tak naprawdę nie znamy w dniu dzisiejszym, jak będzie wyglądało światło i jak wpłynie to na kolor kostiumu.
Premiera jest za dwa dni.
Tak,
byłabym zaniepokojona, gdyby państwo powiedzieli dzisiaj, że wszystko wiedzą. To coś nie byłoby w porządku z tym spektaklem.
Ta adrenalina musi przyjść troszkę później.
Oczywiście, najlepiej i tak na godzinę przed premierą. No wiadomo, to jest logika, swoista logika tego procesu. Nie może być inaczej. Jak jest za dobrze na próbach, to zawsze jest jakiś niepokój, prawda? Właśnie, to raczej niedobrze. Tyle o Carmen, ale do rozmowy o tańcu, o ruchu, o balecie klasycznym i nie, wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Igraszki miłosne Carmen. To jest ten tytuł, który warto zapamiętać. Premiera w Operze Krakowskiej już w piątek. Następne przedstawienie w niedzielę 9 czerwca. Znając życie, pewnie nie ma biletów, no ale czasem zawsze w ostatniej chwili.
Proszę próbować.
Właśnie.
Do samego końca.
Bo tak to działa, tak jak do samego końca pracują twórcy. Tak, trochę chciałabym na ogólniejszy poziom naszą rozmowę teraz wznieść. Co jest takiego w tańcu, co jest takiego w ruchu, w balecie, w tańcu współczesnym? Szukam właściwego słowa, bo te słowa bardzo często dzisiaj używane są zamiennie. Że jest takim uniwersalnym językiem, że ma taką ogromną publiczność. Jak państwo sobie to tłumaczą, będąc w środku?
Myślę, że to przede wszystkim emocje te, które dostarczamy na scenie, na scenę i widz je czuje. To jest również praca fizyczna, więc plus do tego piękne ciała tancerek i tancerzy powodują, że wychodzimy albo szczęśliwsi, albo smutni. Zależy to od inscenizacji, w której jesteśmy. Ale jednak nawet myślę sobie, patrząc na osobę, która biegnie ulicą i biegnie w swoim tempie, równym krokiem i jest spocona, jest już pewnego rodzaju interesujące, bo widzimy, ile tam pracy jest, więc a tu do tego mamy jeszcze technikę tańca, ewolucję, kasi, akrobatyczne czasami, więc jest to piękna forma wizualna.
To samo pytanie.
Tutaj
to jest takie fundamentalne.
Kostiumu.
Nie, zostawmy już kostiumy.
No tak, no ja dla mnie...
To jest właściwie pytanie o wybór drogi życiowej tak naprawdę.
Boże, no ja moją drogę wybrałam, wiecie, jak miałam 4 latka. Wybrałam sobie ją sama. Ale dla mnie zawsze emocje były najważniejsze. Akurat sama jako tancerka jestem typem, że to, co mam tutaj, muszę, że tak powiem, wyleć z siebie na scenie. I nie wyobrażam sobie tańczenia bez serca. Ja bardziej zawsze podchodziłam do każdej roli, którą tańczyłam, od strony też i aktorskiej, ale nie aktorskiej zagranej, tylko naprawdę... My nie używamy słów, musimy to przekazać ciałem, gestem, twarzą, emocjami. Wiele razy bywało, że się i popłakałam na scenie i się śmialiśmy, w zależności od inscenizacji, tak jak Jacek mówi, ale wydaje mi się, że przez to, że my nie używamy słów, my nie jesteśmy w stanie oszukać widowni. Widownia wie. I jeżeli jesteśmy szczerzy i tańczymy sercem, oczywiście dodając do tego pełną fizykalność i ciężką pracę, to widownia wie i wtedy to docenia najbardziej.
Tak, właściwie i pana Jacka Tyskiego miałabym ochotę spytać właśnie o ten wybór życiowej drogi. No jest to trudna droga. Jest to trudna droga, pan powiedział, trwa bardzo krótko, potem można się rozwijać w innych kierunkach. Radykalna forma bycia. Już pewnych rzeczy w życiu nie można robić. Na przykład nie spać po nocach.
U mnie to było troszkę inaczej. Ja chyba chciałem zrobić na złość rodzicom. Więc jak to ja trafiłem do szkoły baletowej, to nie wiedziałem, jak to jeść tak naprawdę. Gdzieś zaskoczonym byłem, bo postawiono mnie do drążka i oczekiwano ode mnie, że ja będę spokojny. A ja myślałem, że pójdę tańczyć, więc miałem tyle energii, grając wcześniej w piłkę i w tenisę i uprawiając różne sporty. Nagle okazało się, że muszę dwie ręce trzymać na drążku, stać w jakiejś dziwnej pozycji.
Tak, wymagali ode mnie
jakieś dziwne rzeczy, więc ten początek był bardzo trudny, żeby zrozumieć. Rzeczywiście na tym to wszystko polega. Później gdzieś oddałem swoje serce, więc nie już tej sztuce. Już mnie nie interesowało, że koledzy idą grać w kosza na boisko, tylko siedziałem na sali baletowej, bo zauważyłem, że jak pracuję ciężko i każdego dnia troszkę więcej, to nagle wszystko zaczyna się robić proste. I w pewnym momencie, kiedy ta praca zaczyna kiełkować, kiedy zaczynamy czuć własne ciało, własne poczucie osobowości na scenie, kiedy wychodząc na scenę,
nie myślimy
o tym, że ktoś na nas patrzy i wykonujemy tylko i wyłącznie to, co lubimy, to ten zawód staje się pewnego rodzaju hobby. Jeśli się ma na przykład, tak jak ja miałem, 140 spektakli rocznie, z tego hobby staje się to ciężka praca. Później to oczywiście również daje swoje wyniki, że już nie muszę myśleć, czy mi wyjdą 2 czy 3 piruety, bo za każdym razem wiem, gdzie jest poczucie pionu i mając teraz prawie 50 lat, też jestem w stanie to zrobić. Więc te rzeczy nie uciekają. Oczywiście my się starzejemy, ciało się zmienia, ale gdzieś to poczucie własne tego, co wypracowaliśmy przez całe życie, zostaje z nami do końca życia. Co ważne również, to ci ludzie, którzy pracują z nami, młodymi tancerzami, żeby zaszczepiać nam pasję do aktorstwa, do bycia na scenie, do tego, żeby czuć się wyjątkowo, bo ja mówiąc swoim tancerzom, zawsze mówię, że każdy z was jest tu solistą, nawet jeżeli tańczy w grupie. Mnie nie interesuje jako ruch tylko i wyłącznie fizykalny. Dla mnie ważna jest osobowość na scenie. Wolę czasami tancerzy, którzy mają mniejsze możliwości fizyczne, ale mają osobowość. I w momencie, kiedy wchodzą na scenę, te osoby widać. Oczywiście ta osobowość później w kierowaniu zespołem nie jest wcale taka prosta, bo na każdym kroku
jakoś wszyscy
wychodzi.
Rozumiemy, o czym mowa od razu,
tak,
prawda?
Ale chyba wolę tą drogę niż posiadanie zespołu, który ma tą samą linię współczesną albo klasyczną, na tej samym poziomie podnosi nogi, więc człowiek mnie bardziej interesuje.
Bardzo dobrze pana rozumiem i myślę, że też to wszystko jako widzowie odczuwamy i widzimy, czy to jest wojsko, czy to jest sztuka.
Dokładnie.
Nie tak. Umniejszając żadnej z tych dyscyplin, ale właśnie przychodząc do opery, czy na spektakl baletowy, jednak chcemy mieć do czynienia z czymś, co nas przekracza, co jest z innego świata.
Tak, zależy mi na tym, żeby ten bagaż emocjonalny każdego z nas znalazł się na scenie w konkretnej produkcji. Więc to jest dużo pracy, ale efekty są zawsze wspaniałe.
Tak. I już 7 czerwca, czyli w piątek, kolejna premiera. Zwróciłam uwagę, bywając na spektaklach baletowych, nie tylko w Krakowie, że balet jest taką dyscypliną, taniec jest taką dyscypliną, która ma bardzo młodą publiczność. Jak państwo sobie to tłumaczą?
Myślę, że tutaj te programy telewizyjne troszkę pomogły w rozwoju tego tematu, promocja tej sztuki. Co prawda, z drugiej strony zacierają ten profesjonalizm, bo teraz tancerz, który odniesie sukces po jakimś programie telewizyjnym, a ma za sobą zaplecze 2 lat pracy w konkretnej technice, jest uważany przez media za takiego samego profesjonalistę, co ten tancerz, który poświęcił całe swoje życie, ćwicząc i ucząc się w szkole baletowej, później w zespole tanecznym, więc to działa zawsze na plus i na minus. Yin i yang, ale myślę, że i tak się powinniśmy cieszyć z tej promocji, a wybijać tą głębszą sztukę po prostu możliwościami występów, a widz jest mądry i oceni to sam.
To prawda. Nie mają państwo wrażenia, że choćby w Krakowie tego tańca jest po prostu za mało, że byłaby publiczność, że ludzie chcieliby właśnie spotykać się z tą sztuką, nie tylko za pośrednictwem ekranu, bo jednak doświadczenie na żywo z orkiestrą to jest naprawdę ekskluzywna rzecz.
Tak, bardzo, bardzo. Emocje są wtedy też wysokie. Czy jest za mało? Myślę, że tak, jest za mało.
Bo przecież w Krakowie sporo osób tańczy. To nie
Jak rozmawiam z ludźmi właśnie, to te wszystkie studia baletowe są zapełnione po brzegi. Tak jak wspomniałem na początku, mamy plan z dyrektorem opery krakowskiej, żeby wychodzić na inne sceny również. Więc następny sezon pewnie będzie poszerzeniem i widza, i możliwości naszych baletów.
Zapytam jeszcze o to doświadczenie pracy z orkiestrą, bo jest to coś wyjątkowego, prawda?
To jest ogromny przywilej, żeby tancerze mogli tańczyć w tym samym momencie, wyczuć tempo, jakie dyrektor orkiestry narzuci, bo czasami zwolni troszeczkę, czasami szybciej. Więc emocje mimo wszystko muszą pozostać. Więc dla nas najważniejszy jest właśnie ten etap przygotowawczy, żeby przygotować nasze ciało tak dobrze, że jeżeli jest szybsze tempo, to nie tracimy jakości, a tańczymy szybciej. Jeśli jest wolniej, to tańczymy wolniej, ale jesteśmy częścią tańczymy tego spektaklu.
Tak jak nam zagrają.
Ale to jest właśnie ta praca, którą musimy wykonać poza sceną, żeby przygotować ciała do tego, żeby ten instrument rzeczywiście grał to C dokładnie wtedy, kiedy to C ma się znajdować.
No właśnie, to C wyrażane ciałem i wyrażane gestem. Tak, i w tej myślę, że też ta nieprzewidywalność tego procesu jest piękna. To, że czujemy, że to się dzieje w istocie na naszych oczach, a nie jest jakimś wygenerowanym przez sztuczną inteligencję obrazem. Tego naprawdę nie da się porównać. I
nie da się porównać każdego spektaklu. Każdy spektakl będzie inny. Każdy wnosi swój bagaż emocjonalny danego dnia. Więc jeden będzie troszkę lepszy, drugi będzie troszkę gorszy. Jest to na żywo, są te emocje. Dlatego tak jak Marta też wspomniała, poprzez to, że te emocje są szczere, widz to zauważa i tu jest to klucz sukcesu chyba.
Tak, igraszki miłosne Carmen. Spotykamy się wobec tego na premierze. Bardzo Państwu dziękuję za odwiedziny w studiu Radia Kraków Kultura. Pani Marta Koncewoj, która przygotowała z niespodzianką kostiumy do tego spektaklu, i pan Jacek Tyski, reżyser i choreograf, szef zespołu baletowego Opery Krakowskiej, byli dzisiaj gośćmi w naszym studiu. A spektakle, przypomnę Państwu, 7 czerwca, potem 9 czerwca. No i trzymam kciuki za ekspansję baletu w naszym mieście.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.